sekularyzm, sekularyzacja i duchowość. Przed miesiącem, przedstawiając pontyfikat świętego papieża Piusa X, mówiłem o niebezpiecznej tendencji w teologii i życiu Kościoła, jaką był modernizm, z którym ów papież starał się zdecydowanie walczyć. Trzeba dodać, że modernizm, polegający głównie na kwestionowaniu nadprzyrodzonego charakteru wiary i sprowadzaniu jej do zwykłego uczucia religijnego, zrodził się w kontekście nasilającego się w tamtym czasie sekularyzmu. I to właśnie sekularyzm chciałbym uczynić przedmiotem dzisiejszej refleksji. Czym zatem on jest? Cenne wyjaśnienia na ten temat daje papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuntiandi. Wyraźnie zaznacza w niej, że trzeba odróżnić sekularyzm, który współcześnie jest niejako w centrum naszego świata, od sekularyzacji. Papież pisze, że ta ostatnia jest słusznym i prawowitym, nieobcym wierze i religii, usiłowaniem odkrycia w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu praw wszechświata, którymi one się rządzą autonomicznie. Byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca. Tymczasem sekularyzm, zdaniem papieża Pawła VI, to taka koncepcja świata, według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się do Boga, który staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza. Tego więc rodzaju sekularyzm usiłuje podkreślić potęgę poznawczą człowieka, doprowadza do pomijania Boga, a także do jego zaprzeczania. O ile więc sekularyzacja, jako uznanie własnego porządku świata ustanowionego przez Boga, nie niszczy życia duchowego, to sekularyzm jako zaprzeczenie Boga jest źródłem różnych form ateizmu i z tej racji w żaden sposób nie daje się pogodzić z wiarą. Na przełomie XIX i XX wieku oraz w pierwszych dziesięcioleciach minionego stulecia podane tu rozróżnienie nie było tak oczywiste jak w tej chwili. Wszelkie próby ukierunkowania człowieka ku światu, które przecież nie chciały wykluczyć życia duchowego, ale zaangażować najlepsze ludzkie siły dla budowy lepszego świata, nierzadko były wtedy oceniane bardzo krytycznie i traktowane z dużą nieufnością. Rodziło to różnego rodzaju napięcia, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi świeckich, którzy pragnęli żyć życiem duchowym we właściwych im warunkach zaangażowania w świat. Wspomniałem bowiem, że sekularyzacja, rozumiana jako otwarcie na świat, w którym się żyje i działa, jako akceptacja wartości, które on prezentuje oraz potrzeb, jakie posiada, nie musi być koniecznie procesem niszczącym życie duchowe. Wielu teologów tamtych czasów, wyprzedzając mentalność własnej epoki, zaczęło więc podejmować refleksję nad tym, jak przeżywać wiarę w kontekście nasilającego się sekularyzmu i ateizmu, dodatkowo wzmacnianego przez komunizm, aby nie zatracić bezcennych wartości, jakie Bóg zawarł w doczesnym świecie. Jedną z takich wartości, która w początkach XX wieku szczególnie przykuwała uwagę teologów, była praca. Francuski dominikanin Marie-Dominique Chenu wypracował teologię pracy, która miała duży wpływ w późniejszych latach na duchowość chrześcijańską. Nie chodziło zatem o snucie prostych rozważań na temat moralnych działań człowieka, takich jak uczciwość, dokładność w pracy czy lenistwo, ale chodziło o zdefiniowanie znaczenia jakie praca osiąga w kontakcie człowieka i natury. Należało ponadto ukazać, że ludzkie sukcesy na polu nauki oraz techniki przynoszą chwałę Bogu, gdyż mają odniesienie do tajemnicy wcielenia. Robotnik nadaje chrześcijańskie znaczenie swojej pracy nie tylko przez to, że ma dobrą intencję oddawania chwały Bogu, ale także przez to, co robi. Współpracuje bowiem z Bogiem Stwórcą, realizując Jego polecenie: czyńcie sobie ziemię poddaną. Ojciec Chenu twierdził, że wcielenie, czyli wejście Boga w Jezusie Chrystusie w ludzki świat, w ludzką historię, jest dowartościowaniem pracy, poprzez którą człowiek realnie może się uświęcić. Świętość osiąga się zatem nie tylko przez bezpośrednie akty kultu, jak modlitwa czy sakramenty, ale także przez sumienne wykonywanie swoich codziennych obowiązków, choćby były one najbardziej prozaiczne. W takiej postawie uświęcania świata i siebie w świecie widziano ogromną szansę na przezwyciężenie destrukcyjnego sekularyzmu. Na gruncie tak rozumianej sekularyzacji w latach 20. minionego wieku rodziła się we Francji Mission de Paris oraz idea księży robotników, to znaczy kapłanów, którzy pomimo święceń i związanej z nimi misji duszpasterskiej podejmowali mimo wszystko pracę w fabrykach, traktując ją jako najważniejszy środek przebudowy doczesnego świata, a tym samym zaniedbując misję bezpośredniego głoszenia Ewangelii. Wydawało się, że sekularyzacja jest pozytywnym objawem dojrzałości duchowej osiągniętej przez człowieka początków XX wieku. W takim duchu uprawiali swoją refleksję filozoficzną i teologiczną tacy myśliciele, dobrze znani w teologii duchowości, jak Gustav Tils, Yves Congar czy Pierre Teilhard de Chardin, a wśród protestantów Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer czy Friedrich Gogarten. Z czasem jednak okazało się, że tego rodzaju teologia i oparta na niej duchowość, bazująca na wewnętrznych wartościach rzeczywistości ziemskich, odznaczała się nadmiernym optymizmem. Zwolennicy tego nurtu uważali bowiem, że pomiędzy historią zbawienia a historią doczesną nie zachodzi istotna różnica, gdyż zbawienie dokonuje się tu i teraz, a więc również na mocy zaangażowania w sprawy doczesne. W tym poglądzie, nierzadko głoszonym także dziś, kryje się jednak pewne niebezpieczeństwo. Polega ono na tym, że w jakiś sposób naturalizuje działanie łaski. Inaczej mówiąc, według wspomnianego poglądu mocno została zrelatywizowana i osłabiona dogmatyczna prawda przyjęta na Soborze Trydenckim, że do zbawienia łaska Boża jest koniecznie potrzebna. A zatem jeżeli nasze zbawienie dokonuje się całkowicie po linii ziemskiego zaangażowania, to mogłoby się okazać, że sakramenty i modlitwa jako zasadnicze źródła łaski Bożej, a nawet całe życie duchowe, są zbędne. Wystarczyłoby z całym zaangażowaniem starać się o udoskonalenie świata. Mogłoby się jednak wkrótce okazać, że celem ludzkiej egzystencji nie jest Bóg, ale doczesny świat. Zdajemy sobie sprawę, że ta dość surowa ocena poglądów teologicznych początków XX wieku dokonana jest z perspektywy obecnej świadomości teologicznej zbudowanej na nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Trzeba zatem oddać sprawiedliwość i zauważyć, że w tamtych czasach uwzględnienie spraw doczesnych, zwłaszcza pracy i zaangażowania społeczno-politycznego jako ważnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej, było krokiem niezwykle śmiałym i zarazem twórczym. Otwarło ono nowe horyzonty dla zaangażowania katolickiego laikatu, nie tylko w płaszczyźnie spraw kościelnych, ale właśnie spraw doczesnych. W praktyce oznaczało to otwarcie się chrześcijaństwa na nowe przestrzenie życia ludzkiego. Na tej bazie kwitła m.in. akcja katolicka także w Polsce i różnego rodzaju ruchy odnowy duchowej skupiające przede wszystkim świeckich. To dzięki ich inicjatywie rozwijały się tradycyjne formy pobożności, jak kult serca Jezusa, kult maryjny i kult eucharystyczny. Zwłaszcza ten ostatni stawał się udziałem szerokich rzesz wiernych, nie wyłączając robotników idących do fabryki czy służby domowej. Dla przykładu wystarczy przywołać chociażby świetlaną postać błogosławionej Anieli Salawy, krakowskiej służącej, o której mówiłem niespełna rok temu. Otóż jednym z charakterystycznych rysów jej duchowości była nadzwyczaj sumienna praca połączona z codziennym uczestnictwem w Eucharystii. I tak czyniło wielu w tamtych czasach. Religijne zaangażowanie świeckich w znacznym stopniu osłabiło dotkliwie raniące Kościół ostrze sekularyzmu, jaki nasilał się w tamtym czasie na gruncie poglądów racjonalistyczno-pozytywistycznych w połączeniu z komunizmem. Filozoficzne podłoże komunizm miał w Niemczech, lecz w praktykę życia społeczno-politycznego wdrażany był w Rosji, skąd w zupełnie innej postaci stopniowo rozlewał się po krajach Europy Zachodniej. Podsumowując podjętą tu refleksję, można powiedzieć, że właściwie rozumiana sekularyzacja, respektująca zarówno porządek spraw nadprzyrodzonych, jak i spraw doczesnych, zabezpiecza chrześcijańską duchowość przed destrukcyjnym wpływem sekularyzmu, który, nie uznając Boga i porządku nadprzyrodzonego, tym samym niszczy harmonię spraw doczesnych i samego człowieka.